Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku.
Witam serdecznie, nazywam się Jan Dziekoński i prowadzę blog pod tytułem Jan Dziekoński o nieruchomościach. I ta dzisiejsza audycja jest poświęcona tematowi cen nieruchomości opublikowanych raptem parę dni temu przez Główny Urząd Statystyczny cen mieszkań w Polsce za ostatni kwartał 2020 roku. Jest to uzupełnienie do artykułu Ceny mieszkań Q4 2020 i jak je czytać, który opublikowałem na moim blogu na stronie www.jandziekoński.pl. O co chodzi z tym artykułem i dlaczego moim zdaniem warto go przeczytać? Ano dlatego, że nie tylko pokazuje to, co, jakby to powiedzieć, możecie przeczytać na innych, nie wiem, stronach, blogach czy w prasie na temat tego, jakie były ceny w zeszłym roku i co się działo pod koniec zwłaszcza roku, ale też w jaki sposób czytać w ogóle te ceny, jak je porównywać między innymi różnymi źródłami. Bo GUS to jest jedno ze źródeł danych o cenach transakcyjnych, czyli realnych cenach zawieranych transakcji. Innym źródłem jest NBP, które trochę wcześniej niż GUS raportuje te dane, ale też pokazuje inne dane w inny sposób. To, co mnie zmotywowało w ogóle do napisania artykułu o cenach i o tym, jak je czytać, było nie tylko to, że te ceny pokazują tendencję rynkową, że ten rynek hamuje, ale też to, że niektórzy eksperci, nawet tacy, których ja bardzo szczerze poważam, no trochę źle interpretują te dane rynkowe. I postanowiłem nagrać w sposób ten webinar, żeby wyjaśnić, jak moim zdaniem troszeczkę lepiej należy do tego podchodzić. Okej, przechodzimy do prezentacji. GUS raportuje poza różnymi, bardzo różnymi danymi, które można znaleźć w ogóle na stronie GUS-u, tak zwany indeks procentowy zmiany ceny mieszkań wobec tego samego kwartału rok wcześniej. Czyli jeżeli indeks pokazuje 5% na tym wykresie akurat, to oznacza, że ceny w danym kwartale są o 5% wyższe niż były rok temu. To jest trochę porównywalne do inflacji. Ten pierwszy wykres pokazuje właśnie taką tendencję w ostatnich 10 latach. Włączę sobie taki zakreślacz i opowiem tak w dużym skrócie, jak wyglądała ta historia cen z ostatnich lat. Tak, żeby przypomnieć tym, którzy tam myślą, że zawsze te ceny rosną. Słuchajcie, w 2008 pękła bańka nieruchomościowa nie tylko w Polsce, też trochę na świecie. W Stanach to był 2007 rok i od tego czasu mieliśmy taki okres spadkowy, który zakończył się w 2013 roku. Czyli tutaj te ujemne procenty, te wykresy zielone, czyli rynek wtórny, niebieski rynek pierwotny, pokazywały, że ceny spadały właśnie do 2013 roku. W 2014 roku nastąpiło wypłaszczenie i delikatny, powolny wzrost do 2016 roku i następnie od 2016 roku non-stop te ceny nam rosły w skali rok do roku. Czyli mieliśmy bardzo szybko przerastające tempo rozwoju cen nieruchomości w Polsce. Z każdym rokiem te ceny rosły coraz szybciej. I w pierwszym kwartale 2020 roku, czyli jeszcze przed pandemią, jeszcze kiedy nie mamy lockdownu, jeszcze kiedy nie mamy niskich stóp procentowych, osiągnęliśmy praktycznie rekord. To znaczy ceny na rynku wtórnym w pierwszym kwartale 2020 wzrosły o 15%. Dwucyfrowy wzrost w skali roku. No to już jest generalnie, można powiedzieć, przegrzanie rynku. Ja w tym czasie, jak prowadziłem webinary, no to już mocno ostrzegałem ludzi przed tym, że te ceny rosną szybko. I co więcej, nie miałem pojęcia, że będzie jakiś koronawirus, pandemia i tak dalej. Ceny na rynku wtórnym w tym okresie pierwotnym, czyli u deweloperów, wzrosły średnio o jakieś 6 z groszami procent. Ogólnie cały rynek rósł cenowo ponad 10%. Bardzo szybko. Następnie mieliśmy pandemię, zatrzymanie wszystkiego, ale jednocześnie obniżenie stóp procentowych do zerowego poziomu. Można powiedzieć, darmowy pieniądz i kroplówka dla rynku nieruchomości. I wiele osób mówi, szczególnie deweloperzy, agenci nieruchomości, osoby, którym zależy na tym, żeby oczywiście zarabiać dużo na nieruchomościach, no opowiadają, no tak, ciągle nam trzeba mieszkań, musimy je budować, musimy je sprzedawać, więc jest super. I zwiększamy na przykład sprzedaż, Ale jeżeli popatrzymy na dane, no to niestety dane przynajmniej GUS-u, dość wiarygodnego moim zdaniem źródła, no pokazują, że niestety, ale mamy do czynienia z spadkiem tych cen. Na rynku wtórnym zauważmy, że w kolejnych kwartałach mieliśmy spowolnienie tej dynamiki. Z 14-15% kolejne kwartały spowodowały spadek tej dynamiki do 11%. To ciągle jest bardzo wysoka dynamika, ale jest niższa niż była w poprzednich kwartałach. I ogółem rynek w czwartym kwartale, ze względu na to, że rynek pierwotny też przyhamował, był niżej. Okej, ale to jest dynamika do roku wstecz. Ona trochę zamydla pewne rzeczy. Popatrzmy, jak to wyglądało w ujęciu do zeszłego kwartału. No i tutaj ten obrazek na wykresie jest trudniejszy do przeczytania, ale pokazuje podobną tendencję. Rok 2008 do 2013 spadek, wypłaszczenie w 2013, powolny wzrost 14, 15, 16, szybki wzrost w kolejnych latach i dochodzimy do naszego pandemicznego roku 2020. Zobaczcie, to jest ten szczyt, o którym mówiłem. Rok 2020, pierwszy kwartał, przed pandemią. Ceny w ciągu jednego kwartału na rynku wtórnym wzrosło 5%. Najszybszy wzrost w ciągu ostatnich 10 lat. I co mamy w kolejnych kwartałach? 3%, 2%, 0,5% w ostatnim kwartale. Czyli mamy zjazd dynamiki cenowej na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym troszeczkę bardziej się to waha i majta, ale rynek pierwotny, chciałbym podkreślić, jest mniejszy niż rynek wtórny, więc to rynek wtórny tak naprawdę decyduje o cenach w Polsce. Więc te ogólne ceny tu widać ze szczytu w pierwszym kwartale, czy ogólny miks cen na rynku pierwotnym, wtórnym, z 3,5% spadła ta dynamika do 1%, co oznacza, że rynek hamuje. O tym, dlaczego tak się dzieje, co jest powodami tego hamowania i co można przewidywać jakby w przyszłości, o tym opowiadałem na webinarze W górę czy w dół, gdzie jest dzisiaj rynek nieruchomości, który znajdziecie na Spotify, na YouTubie. Natomiast my wracamy do naszych danych GUS-owskich. Kolejną jeszcze daną, którą GUS pokazuje, jest indeks procentowy zmiany cen mieszkań w różnych województwach. I to też jest ciekawe i to trochę uzupełnia też to, co w innych webinarach i artykułach jakby opowiadałem, czym się różnią poszczególne miasta i województwa i jak rynek na przykład napompowany był w dużych miastach, gdzie jest dużo na przykład studentów, jak dzisiaj ten rynek cierpi. I na tym wykresie jeszcze bardziej widać jakby problem rynkowy. Mianowicie ten wykres pokazuje, jak się zmieniły ceny mieszkań w różnych województwach, czyli w małych, biedniejszych województwach, jak województwo lubuskie, jak i też na przykład w mazowieckim. I oczywiście jaka była zmiana w skali całego kraju. Więc o ile w skali całego kraju ceny na względem zeszłego kwartału, czyli niebieski to jest zeszły kwartał, pomarańczowy to jest rok wcześniej, no to w Polsce ogólnie średnie ceny zmieniły się tylko kwartał do kwartału 1%, a rok do roku o jakieś 9%. To jest mniej więcej to, co były dwa slajdy wcześniej. O tutaj i tu. To jak rozdzielimy tą średnią polską cenę na drogie i tanie województwa, czy te województwa, które rosły szybko i wolno, no to zobaczymy kompletnie inny obrazek. Mianowicie te ceny, ten wzrost był napędzany na przykład przez takie województwa, które no, typowo nie są koniami pociągowymi polskiego rynku nieruchomości, jak lubuskie, kujawsko-pomorskie czy lubelskie. No, zresztą bardzo lubię i Bydgoszcz, i Lublin, i Zieloną Górę oraz Gorzów Wielkopolski. Natomiast i tam te ceny rosły najszybciej. Natomiast najwolniej, a wręcz zaczęły już spadać ceny w takich województwach jak opolskie, podkarpackie, ale też mazowieckie i małopolskie, czyli Kraków i Warszawa, dwa największe miasta w Polsce. W czwartym kwartale ceny ogółem były niższe około 1% niż w trzecim kwartale. I w Pomorskiem, gdzie znowu Gdańsk z Gdynią no, czołowały, jeżeli chodzi o tempo wzrostu cen w nieruchomości w ostatnich latach, no to tak naprawdę to było województwo o jednym z najniższych dynamik cenowych w ostatnim kwartale. Więc nie dość, że hamują nam te ceny, to hamują przede wszystkim w tych miastach, które relatywnie najszybciej rosły cenowo w ostatnim okresie. To tyle, jeżeli chodzi o dane GUS-u. Teraz chciałbym Wam wyjaśnić trochę różnic między tym, jak czytać dane GUS-u, które były niedawno opublikowane i dane na przykład NBP, które było opublikowane miesiąc wcześniej. NBP, mianowicie Narodowy Bank Polski, publikuje właśnie na cele prowadzenia polityki pieniężnej dane o cenach ofertowych i transakcyjnych, bo GUS publikuje tylko transakcyjne, czyli faktycznie zawarte transakcje w różnych miastach, w dużych miastach Polski. Ten akurat wykres na linią niebieską pokazuje dane GUS-owskie, które pokazywałem przed chwileczką, a linią pomarańczową dane NBP, średnia dla 7 największych miast w Polsce. I różnica pierwsza, którą już tutaj widać gołym okiem, jest taka, że to nie są dokładnie te same dane, ponieważ 7 największych miast Polski niekoniecznie musi zachowywać się identycznie jak cała średnia Polska. I to, co jest ciekawe, to niebieska linia, widać, że ona się, jakby to powiedzieć, bardziej waha ze względu na to, że mamy mniejszą próbę i to takich bardziej agresywnych miast niż ogólnie Polska. I jak rośnie, no to rosła bardziej niż Polska ogółem. Jak spadała, to spadała bardziej niż Polska ogółem. To jest jedna specyfika, jak czytać w ogóle różnicę między tymi danymi. Ale co do zasady, ta dynamika no, była bardzo podobna między tymi miastami. Natomiast od pandemii, począwszy od pandemii, no niestety różnica jest radykalna. Słuchajcie, dane dla Polski są znacznie wyższe niż dla 7 największych miast. Czyli dynamika w 7 największych miastach Polski, to jest rynek wtórny akurat, pokazywany na tym slajdzie, jest mniej więcej 2 do 3 punktów procentowych poniżej tego, co jest ogółem dla Polski. Co to oznacza? Ceny mieszkań w dużych miastach w Polsce wolniej rosną, a wręcz szybciej spadają w ostatnim kwartale, bo tu już mamy spadek według NBP, niż w mniejszych miejscowościach. Co to może znaczyć? Pękającą bańkę cenową, ale trudno wyrokować to po pierwszym kwartale, gdzie mamy ujemną dynamikę cen na rynku wtórnym. Jakie są różnice jeszcze między tymi danymi? Po pierwsze źródło. GUS opiera się na tak zwanym RCWIN, czyli rejestr cen z aktów notarialnych, jakie są zawierane w Polsce. Więc bierze no, dość obiektywne mimo wszystko źródło danych. NBP uzupełnia te dane też o na przykład rejestry rzeczoznawców nieruchomości, czy na przykład agentów i deweloperów w zakresie cen ofertowych. Więc NBP ma trochę szersze dane. Różny jest zakres geograficzny, to znaczy NBP opiera się tylko na kilkunastu miastach w Polsce. GUS ma dostęp do wszystkich danych w całym kraju, czyli obejmuje, można tak naprawdę te jakby dane analizować, pozyskiwać dla całego kraju, dla województw i też dla powiatów. Więc no jest to troszeczkę szerszy zakres dla GUS-u. Ok, kolejnym elementem są tak zwane statystyki. NBP pokazuje jedną i tylko jedną statystykę, średnia cena. Średnia cena no, niestety ma tą specyfikę, że potrafi być zawyżana przez bardzo wysokie tak zwane outliery, czyli obserwacje jakby takie odchylone od średniej. Tak jak średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi 5000, ale większość osób ma jednak zarabia trochę mniej niż 5000 zł. I tą statystyką, która lepiej oddaje pewne dane, jest mediana. Mediana mówi dokładnie, jaka cena dzieli populację na pół, czyli połowa transakcji jest poniżej danej ceny, połowa jest powyżej. To jest jedna różnica. GUS tak naprawdę ma więcej danych, bo zbiera też średnią cenę mieszkania, nie tylko metra kwadratowego, a mówiłem w jednym artykule, że ta cena mieszkania ma znacznie większe znaczenie niż średnia cena metra. I też zbieram takie dane, ile w ogóle mieszkań było kupowanych, czy jakich rozmiarów te mieszkania są. Więc są to też bogatsze dane. Natomiast na rzecz NBP mówią ceny ofertowe, bo NBP zbiera też dane o tym, jaka jest, powiedzmy, jakie ceny są w ofertach na portalach, czy u pośredników, czy u deweloperów mieszkań w ofercie. I to jest element, który, no, że tak powiem, spędza sens powiek wielu ekspertów i wielu osób, które mówią o tym rynku nieruchomości. Mianowicie nie można wprost porównywać tych cen w taki sam sposób. Dlaczego? Ceny transakcyjne, i ten wykres to pokazuje, to jest konkretnie wykres cen na rynku wtórnym w 7 największych miastach Polski i pokazuje też tak zwane dyskonto. Jak czytać ten wykres? Niebieski kolor to są ceny ofertowe, czyli za ile średnio są mieszkania na rynku wtórnym w 7 największych miastach w Polsce, na portalach, u pośredników i tak dalej, a transakcyjne pokazują za ile były zawierane faktycznie transakcje. Czym są transakcje? Mówiłem o tym na webinarze i w artykule poświęconym, jak w ogóle zachowują się ceny nieruchomości w długich okresach. Cena transakcyjna to jest cena zawartego aktu, zawartej faktycznie sprzedaży. Czyli to jest coś, co następuje na końcu procesu, na sam koniec. Czy to jest mieszkanie deweloperskie kupione, nie, umowa przedwstępna czy deweloperska zawarta rok czy dwa lata wcześniej, czy mieszkanie na rynku wtórnym, gdzie znaleźliśmy je w jakimś tam okresie, wzięliśmy kredyt, czekaliśmy na ten kredyt i dopiero po 6 miesiącach jakby zawarliśmy akt notarialny, to w obu przypadkach to jest ten finalny moment, przeniesienie własności. A ceny ofertowe dotyczą cen mieszkań tu i teraz, które są na portalach, czy oferowane przez pośredników. Czyli jak to czytać? Bo część osób robi taki niestety błąd, czy skrót myślowy, liczy tak zwane dyskonto. Ono jest pokazane na prawej osi i jest wyrażone procentowo. I to dyskonto pokazuje, jak bardzo różniła się cena transakcyjna, zawieranych transakcji od cen ofertowych. Dzielą po prostu cenę transakcyjną w danym kwartale przez cenę ofertową i liczą różnicę. I właśnie na tym webinarze, który mnie zmotywował do tego, żeby po prostu tutaj no, skorygować troszeczkę tą interpretację, było stwierdzenie, że aha, no tak, w 2004 czy tam trzecim kwartale to dyskonto wynosiło tam, nie wiem, 15%, to o 15% średnio można było dostać rabat na rynku wtórnym. Nie, przepraszam, to jest guzik prawna. To jest bullshit. To nie można dokonać takiego porównania. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze transakcje zawierane w danym momencie dotyczą przeszłości. Na rynku wtórnym z reguły na to są sprzed miesiąca, sprzed dwóch, sprzed trzech, sprzed czterech, sześciu. Zależy kiedy w ogóle mieszkanie zostało znalezione przez kupującego, kiedy nastąpiło zawarcie na przykład umowy przedwstępnej, bo duża część jednak nieruchomości jest kupowana na kredyt, więc tam są umowy przedwstępne. I od oferty, wystawienia tej oferty do transakcji trwa, upływa z reguły 1-2 kwartałów przeciętnie. Więc jest różnica czasowa między ofertą, ceną ofertową na przykład o tutaj w pierwszym kwartale 2020, a transakcją, która następuje średnio kwartał lub dwa kwartały dalej. Więc nie powinno się liczyć ceny tego dyskonta w bieżącym kwartale, tylko trzeba to odnieść na przykład do przeszłości, albo na przykład przesuwając ten okres w mianowniku, albo w ogóle licząc do średniej z roku wstecz. I ten żółty wykres pokazuje dokładnie taką statystykę, czyli biorę cenę transakcyjną z danego kwartału, na przykład z trzeciego kwartału 2020 i odnoszę do średniej ceny z ostatnich czterech kwartałów. Co dzięki temu widać? Dzięki temu widać po pierwsze, że ten okres kryzysowy, o którym mówiłem wcześniej, spadków cen między 2008 a 2011-2012, to wtedy średnie dyskonto na rynku wtórnym utrzymywało się na poziomie około 10-15%. Druga rzecz, w momencie kiedy już był taki totalny dołek na rynku nieruchomości, to był 2012-2014 rok, to dyskonto wzrosło nawet do 20%. I tu widać ten ruch. Później rynek się uspokoił od 14 do 16. Tu mieliśmy dyskonto średnie jakieś 12%. Następnie mieliśmy jeszcze obniżenie tego dyskonta 17 rok. Wtedy ceny już rosły szybko. I zauważcie różnicę między moim wskaźnikiem, tym rok wstecz, który jest znacznie niżej, a tym wskaźnikiem, który jest normalnie liczony, czyli bieżący kwartał, brany tylko pod uwagę. Bo mamy tutaj, jeżeli mamy szybki wzrost cen, to widzimy, ten wzrost jest na tyle szybki, że po prostu zaburza nam ten wskaźnik. Według mojego wskaźnika wszystko było fajnie do trzeciego kwartału zeszłego roku. W czwartym kwartale to dyskonto dopiero pierwszy raz wzrosło tak naprawdę. Bo tu mamy to zachwianie ceny w dół. Tu można byłoby, w dużym skrócie, mój wskaźnik trochę lepiej jakby odzwierciedla to, co się dzieje na rynku. A teraz popatrzmy na rynek pierwotny, gdzie różnica między ceną na rynku ofertową a transakcyjną jest troszeczkę bardziej zróżnicowana, ale też widać ten element dużej rozbieżności między moim wskaźnikiem, a wskaźnikiem no, takim potocznym, że tak powiem, u stosowanym na rynku. Co można z nich wywnioskować? Po pierwsze, patrzcie, tu mamy dane od 2006 roku. To był taki okres 2006-2008, kiedy ceny na rynku pierwotnym no, rosły praktycznie jak na drożdżach. Mieliśmy wzrosty kilkadziesiąt procent w skali roku. I korzystając z tego wskaźnika, licząc kwartał do kwartału, moglibyśmy na przykład dojść do wniosku, że w 2006 roku dyskonto, średnie dyskonto u dewelopera, jakie można było dostać, to było 35%. No, sorry, to jest gówno, prawda. Bullshit. Totalny bullshit. Bzdura i niezrozumienie po prostu tematu. Tak naprawdę to oznaczało, że w tym początku 2006 roku, w trzecim kwartale, były zawierane transakcje do aktów zawierane, czy umów przedstępnych sprzed roku, dwóch albo nawet i trzech. Czy musielibyśmy się cofnąć w ogóle w czasie. Dlatego robimy to ćwiczenie z przeliczeniem. I to dobrze widać po prostu na kolejnych danych. Bo zobaczcie, co się dzieje o tutaj na przykład. W 2017, w trzecim kwartale, cena transakcyjna i ofertowa na rynku deweloperskim była praktycznie taka sama. Czy to znaczy, że nie było rabatów na rynku deweloperskim? Nie, moim zdaniem to nie oznacza tego. No, tak naprawdę oznacza, że ta dynamika cenowa z poprzednich kwartałów po prostu dotyczy poprzednich po prostu aktów notarialnych. Zauważcie, jak cena ofertowa od 13 roku do 17 praktycznie była stała w Polsce. To było średnio 7 tysięcy złotych. Ale cena transakcyjna zawieranych transakcji wzrosła z 6 tysięcy do praktycznie 7 tysięcy w tym okresie. Zmniejszał się poziom rabatowania i to jest widoczne tutaj. W momencie, kiedy rynek zaczął rosnąć, te ceny zaczęły rosnąć szybko, to można byłoby stwierdzić ze wskaźnika liczonego kwartał do kwartału, że średni rabat, średnie dyskonto u dewelopera rośnie. Ale to jest bzdura. Nie, po prostu dynamika wzrostu jest na tyle wysoka, że cena transakcyjna z tego okresu teraz, ona, ponieważ ona się odnosi do przeszłości, ona na tyle się różni mocno. I tu widać, biorąc pod uwagę już uśrednienie, że te średnie rabaty u deweloperów w ostatnich dwóch latach, 18-19, wynosiła od 2 do 3%. Ponieważ no, też ja w praktyce no, po prostu pracowałem na rynku i deweloperskim i transakcyjnym, no po prostu trochę wiem, jak faktycznie wyglądało rabatowanie w tym okresie. Ono nie było tak bardzo głębokie. Ale zauważcie, co nastąpiło po pandemii. Średni poziom rabatowania no jednak wzrósł. Ponad 5%. Ciągle to nie jest to, co można byłoby normalnie wyliczyć, że to było aż 10%, no ale 5% to już jest wyższy poziom rabatowania, aniżeli mieliśmy dotychczasowo. I on bardziej nas zbliżył na przykład do takiego mikrodołka w 2011 roku. Jeżeli ten poziom rabatowania będzie dalej rósł, no to też oznacza to taką sytuację, jaka jest na rynku potencjalnie wtórnym, że to rabatowanie rośnie, to pokazuje pogarszanie się sytuacji na rynku nieruchomości. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za odsłuchanie i obejrzenie tego nagrania. Zapraszam Was serdecznie na mój blog na www.jandziekoński.pl i zapraszam też do odwiedzenia moich mediów społecznościowych na LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter oraz do oglądania moich nagrań na YouTube i Spotify. Jeżeli lubicie to, co robię, jeżeli popieracie mój cel czynienia tego rynku bardziej zrozumiałym i dostępnym dla każdego i przede wszystkim robienie tego w sposób niezależny od kogokolwiek innego, bo mogę mówić to, co deweloperom pewnie nie wypada mówić, że na przykład ceny mogą spadać, to zapraszam Was też do wsparcia mnie na patronite.pl/Jan Dziekoński o nieruchomościach. Możecie w ten sposób przyczynić się do powstawania tego typu materiałów. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście coś ze mną skonsultować, zapraszam też do napisania maila i adres, którego znajdziecie też na moim blogu na www.jandziekoński.pl. Dziękuję serdecznie.